Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Trzecie wydanie Confessions of an Economic Hitman Johna Perkinsa to połączenie wspomnień, reportażu polityczno-gospodarczego i polemicznego eseju o międzynarodowym rozwoju. Autor, były główny ekonomista firmy konsultingowej, przedstawia własną interpretację mechanizmów, dzięki którym wielkie kredyty infrastrukturalne mogą wzmacniać wpływ najbogatszych państw i korporacji w krajach słabszych gospodarczo. Centralną figurą książki jest Economic Hitman, czyli specjalista od prognoz i negocjacji, który, według Perkinsa, skłania rządy do przyjmowania zobowiązań przekraczających ich możliwości spłaty. Wydanie z 2023 roku rozszerza wcześniejszą opowieść o analizę rosnącej roli Chin i ich inwestycji zagranicznych. Perkins przeciwstawia gospodarce nastawionej przede wszystkim na eksploatację swoją ideę life economy, opartej na odbudowie środowiska i większej odpowiedzialności społecznej. Książka osiągnęła wielki sukces czytelniczy, lecz jej najdalej idące relacje i interpretacje były kwestionowane przez część recenzentów oraz byłych współpracowników autora. Warto więc czytać ją jako wpływowy, osobisty akt oskarżenia, a nie jako bezdyskusyjne źródło historyczne. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, dług rozwojowy jako narzędzie trwałej zależności politycznej. Najważniejszy argument Perkinsa dotyczy tego, że pożyczki na rozwój nie są neutralnym instrumentem pomocy. Autor opisuje model, w którym kraj otrzymuje finansowanie na ogromne elektrownie, sieci energetyczne, drogi lub inne przedsięwzięcia infrastrukturalne. Pieniądze formalnie mają służyć modernizacji, lecz znaczna część kontraktów trafia do wielkich przedsiębiorstw z państw finansujących. Gdy prognozy wzrostu okazują się zbyt optymistyczne, zadłużony rząd pozostaje z kosztownymi zobowiązaniami, a korzyści z inwestycji bywają nierówno rozłożone. Według Perkinsa wierzyciele mogą wówczas uzyskiwać dostęp do surowców, poparcie w głosowaniach międzynarodowych, korzystne umowy handlowe albo prywatyzację cennych aktywów. Siła tej tezy nie polega na prostym twierdzeniu, że każda pożyczka zagraniczna jest szkodliwa. Gdzie istotą jest pytanie o warunki projektu, kto sporządza prognozy, kto realizuje kontrakty, kto ponosi ryzyko oraz czy inwestycja odpowiada potrzebom większości mieszkańców. Książka zwraca uwagę na lukę między językiem rozwoju a realną strukturą interesów. To użyteczna perspektywa przy ocenie współczesnych projektów infrastrukturalnych. Choć osobiste twierdzenia autora o skoordynowanym systemie działania wymagają niezależnej weryfikacji i były publicznie podważane. Po drugie, zawyżone prognozy wzrostu jako technika sprzedaży wielkich projektów, Perkins umieszcza ekonomistę i konsultanta w centrum procesu politycznego. Według jego relacji kluczowym narzędziem nie jest otwarta przemoc, lecz język modeli, wykresów i wskaźników. Wysokie przewidywania wzrostu zużycia energii, produkcji lub dochodu narodowego mają uzasadniać wielomiliardowe kredyty. Jeśli przyjęte założenia są przesadnie korzystne, projekt może wyglądać na opłacalny tylko na papierze. Po jego realizacji państwo spłaca dług, nawet gdy przewidywane wpływy nie nastąpiły. Ta część książki wyjaśnia, dlaczego techniczne dokumenty ekonomiczne nie powinny być traktowane jako całkowicie obiektywne. Każda prognoza zależy od założeń dotyczących cen, popytu, demografii, kursów walut, stabilności politycznej i podziału dochodów. Perkins sugeruje, że wybór założeń może odzwierciedlać interes zleceniodawcy. W praktyce rozsądna ocena podobnych inwestycji wymaga porównania kilku scenariuszy. Badania kosztów alternatywnych oraz sprawdzenia, czy lokalne społeczności rzeczywiście skorzystają z infrastruktury. Autor nie przedstawia podręcznika metod prognozowania, ale skutecznie podważa wygodne przekonanie, że duży projekt jest dobry wyłącznie dlatego, że otrzymał ekspercką pieczęć. Jednocześnie książka częściej opiera się na narracji świadka niż na systematycznie udokumentowanej analizie danych. Po trzecie, korporatokracja i połączenie interesów firm, banków oraz państwa. Perkins nazywa opisywany układ korporatokracją. Termin ma oznaczać sieć wzajemnie wzmacniających się interesów korporacji, instytucji finansowych i władz państwowych. W tym ujęciu decyzje o kredytach, inwestycjach i polityce zagranicznej nie wynikają wyłącznie z publicznego dobra ani z mechanizmów wolnego rynku. są współkształtowane przez podmioty, które mogą zarobić na budowie, finansowaniu, ubezpieczaniu i obsłudze dużych przedsięwzięć. Koncepcja porządkuje książkę, ponieważ łączy jej osobiste epizody z szerszą krytyką globalizacji. Perkins nie opisuje pojedynczego błędu urzędniczego, lecz system bodźców konsultant jest nagradzany za pozyskanie projektu, firma za kontrakt, bank za kredyt, a politycy za widoczną inwestycję i geopolityczne wpływy. Koszty mogą natomiast zostać rozproszone między podatników, dłużników i grupy wykluczone z korzyści rozwoju. Taki schemat pomaga zrozumieć, dlaczego transparentność zamówień, jawność warunków zadłużenia i niezależna kontrola społeczna są ważne. Zarazem pojęcie korporatokracji jest polemiczne i bardzo szerokie. Może trafnie wskazywać na konflikt interesów, ale samo w sobie nie dowodzi intencjonalnego spisku w każdym przypadku. Najlepsza lektura tej części polega na oddzielaniu sprawdzalnych pytań o przepływy pieniędzy i umowy od najbardziej totalizujących wniosków autora. Po czwarte, nowy akcent trzeciego wydania – chińskie inwestycje i rywalizacja mocarstw. Trzecie wydanie wyraźnie przesuwa punkt ciężkości książki. Perkins utrzymuje, że metody, które wcześniej wiązał przede wszystkim z polityką Stanów Zjednoczonych i zachodnich instytucji finansowych, są dziś stosowane także przez Chiny. Analizuje chińską ekspansję inwestycyjną w Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie i w Europie jako element szerszej rywalizacji o wpływy, surowce, rynki i strategiczną infrastrukturę. Najcenniejsze pytanie, które z tego wynika, nie brzmi, czy jeden kraj jest z definicji bardziej winny od drugiego. Chodzi raczej o to, jak oceniać każdą ofertę finansowania niezależnie od jej źródła. Czy warunki kredytu są jawne? Czy harmonogram spłat jest realistyczny? Czy państwo zachowuje kontrolę nad strategicznymi aktywami? Oraz czy projekt przynosi trwałe lokalne zatrudnienie i transfer wiedzy? Perkins wykorzystuje Chiny jako dowód, że problem ma charakter strukturalny, a nie wyłącznie narodowy. Warto zachować ostrożność wobec uproszczeń. Debata o chińskim finansowaniu rozwoju jest złożona, a popularne określenie pułapka zadłużeniowa nie wyjaśnia wszystkich przypadków. Kraje przyjmujące inwestycje mają własne interesy, sprawczość i zróżnicowane doświadczenia. Książka jest jednak użyteczna jako krytyczne ostrzeżenie przed traktowaniem geopolitycznych kredytów jako bezinteresownej pomocy. Na koniec, od Death Economy do Life Economy, etyczna odpowiedź autora na kryzys. Perkins nie kończy na opisie nadużyć. Wprowadza przeciwstawienie Death Economy i Life Economy. Pierwsze pojęcie odnosi do modelu gospodarki, który premiuje zysk mimo pogłębiania nierówności, zadłużenia, degradacji środowiska i społecznej zależności. Drugi ma oznaczać sposób organizowania działalności gospodarczej tak, aby wzmacniała zdrowie ekosystemów, lokalną odporność oraz bardziej sprawiedliwy podział korzyści. Jest to przede wszystkim rama moralna i polityczna, a nie szczegółowy program reform. Autor zachęca czytelników do sprawdzania, komu służą ich decyzje konsumenckie, zawodowe i obywatelskie. W praktyce ten kierunek można odczytać jako postulat większej przejrzystości łańcuchów dostaw, odpowiedzialnego inwestowania, kontroli projektów publicznych oraz poparcia dla firm i instytucji uwzględniających skutki społeczne i środowiskowe. Książka podkreśla, że zmiana nie zależy jedynie od rządów czy banków, lecz także od norm, na które społeczeństwa pozwalają. Ograniczeniem tej części jest ogólnikowość. Life Economy ma siłę jako język wartości, lecz nie rozstrzyga trudnych konfliktów, na przykład między szybkim wzrostem gospodarczym, ceną energii, ochroną przyrody i potrzebą infrastruktury. Mimo to domyka ona wywód Perkinsa, krytyka długu ma prowadzić nie tylko do oburzenia, ale do pytania, jak mierzyć sukces gospodarczy poza krótkoterminowym zyskiem. Podsumowując. Confessions of an Economic Hitman, Third Edition, warto polecić czytelnikom zainteresowanym polityką rozwojową, zadłużeniem państw, relacją biznesu z geopolityką oraz etycznymi kosztami globalizacji. Może szczególnie zainteresować osoby, które chcą patrzeć krytycznie na komunikaty o wielkich projektach infrastrukturalnych i zagranicznej pomocy. Największą korzyścią z lektury jest zestaw pytań, kto przygotował prognozy, komu przypadną kontrakty, kto odpowiada za dług, jakie są konsekwencje środowiskowe i czy miejscowa ludność będzie rzeczywistym beneficjentem inwestycji. Książka wyróżnia się na tle standardowych analiz ekonomicznych osobistą perspektywą autora. Perkins przedstawia system wpływów jako ktoś, kto twierdzi, że pracował wewnątrz niego, dlatego jego wywód ma tempo pamiętnika i siłę moralnego rozliczenia. Trzecia edycja odróżnia się też próbą przeniesienia tej krytyki na współczesną konkurencję USA i Chin, zamiast pozostawać wyłącznie przy realiach początku XXI wieku. Jej język jest przystępniejszy niż język akademickich opracowań, a koncepcje korporatokracji, death economy i life economy nadają całości wyraźną strukturę. Nie jest to jednak książka, którą należy przyjmować bezkrytycznie. Część zarzutów Perkinsa spotkała się z podważeniem, między innymi z powodu ograniczonej dokumentacji i sporów o jego relacje. Najlepiej czytać ją równolegle z badaniami nad długiem publicznym, finansowaniem rozwoju i polityką Chin. Wtedy staje się wartościowym, prowokującym punktem wyjścia do analizy władzy ekonomicznej, a nie jedynym wyjaśnieniem świata. Jeśli chcesz nas wesprzeć, John Perkins, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.